To jest podcast OKO.press. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy. Z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest powiększenie live, czyli audycja na żywo, którą mogą Państwo oglądać na Facebooku OKO.press. Jak Państwo wiedzą, wczoraj dowiedzieliśmy się, że zmarł ksiądz Andrzej Dymer. Ksiądz Andrzej Dymer był bohaterem wielu tekstów na naszym portalu, bohaterem śledztwa, które prowadził przez lata Radosław Gruca, nasz dziennikarz. I pytany o te sprawy powiedział niedawno, to, że ksiądz Dymer przez tyle lat mógł bezkarnie krzywdzić dzieci, to jest efekt sojuszu tronu z ołtarzem. To jest efekt tego, że przez 3 dekady Rzeczpospolita Polska funkcjonowała jak państwo wyznaniowe. I ciekawy dopisek do tego podsumowania dzisiaj stworzył Jarosław Gowin, który napisał na Twitterze, że od lat wiedział o Dymerze, zgłosił to jego przełożonym, nie uzyskał efektu i tak sprawę zostawił. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, co można zrobić systemowo, co można zrobić, jak oddzielić państwo od kościoła i jak sprawić, żeby takie historie jak ta z bezkarnym księdzem Dymerem i bezkarnymi tymi, którzy go ukrywali i chronili, mogły się raz na zawsze w Polsce skończyć. Są w Polsce ugrupowania polityczne, które przedstawiły konkretny plan, konkretne rozwiązania, które mają prowadzić do rozdziału kościoła od państwa. Z nimi właśnie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Zapraszam Państwa na to powiększenie. Zapraszam Państwa też do komentowania, do zadawania pytań. Wszystkie je będę śledzić w sekcji komentarze na Facebooku i przekazywać naszym gościom. A są nimi pani posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry Państwu.
Pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Lewicy.
Dzień dobry, witam Państwa.
I mecenas Miłosława Zagłoba, członkini ruchu Polska 2050. Dzień dobry.
Dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Państwu.
I jeszcze zanim zaczniemy, bo dzisiaj czeka nas rzeczywiście bardzo taka szybka i mam nadzieję bardzo pożyteczna dyskusja o rozwiązaniach, to informacja dla tych z Państwa, którzy domagali się obecności w tej dyskusji osób z partii Razem, osób z partii Zieloni. To są rzeczywiście też ugrupowania, które od dawna postulują realne oddzielenie państwa od kościoła i przedstawiały swoje rozwiązania. No niestety ekran jest nie tak wielki, że moglibyśmy wszystkich pomieścić, ale jeśli ta formuła debaty się Państwu spodoba, to oczywiście wymyślimy kolejny temat i zaprosimy inne partie, tak żeby było sprawiedliwie. Więc to jest obietnica dla tych z Państwa, którzy już chcieliby wszystkich wysłuchać. Zapraszam zatem na nasze spotkanie. Szanowne Panie, chciałabym zacząć od tego konkretnego przykładu. Przykładu księdza Dymera. Oto mamy człowieka, który popełnia przestępstwo w sposób ciągły, jest ukrywany, nie spotyka go kara, a jak się dowiedzieliśmy wczoraj, również cała dokumentacja i treść wyroku kanonicznego wobec tego księdza zostaną utajnione i nie ujrzą światła dziennego. Czy w Państwa propozycjach, Pani ugrupowań jest jakiś pomysł na to, żeby więcej do tego typu bezkarności nie dochodziło? Prosiłabym jako pierwszą Joannę Scheuring-Wielgus, Lewica.
Lewica taki pomysł konkretny już przedstawiła. Leży on w Sejmie, ale na razie bez nadania druku. Jest to komisja zadośćuczynienia i prawdy, która została napisana przez 12 konstytucjonalistek i ekspertek. Zaznaczam tutaj właśnie, że pracowały nad tym kobiety, bo to jest bardzo ważne. Nie polityczki, tylko eksperci. Ja zresztą też brałam udział w tych pracach, więc uważam, że to jest jeden z najlepszych pomysłów, jaki powstał w ogóle w Polsce po tych 3 dekadach. To jest komisja, która jest wzorowana na komisjach, które powstały w większości w Australii i w Niemczech, ale to jest komisja, która podchodzi do tematu pedofilii w sposób systemowy i konkretny. To jest komisja, która nie tylko mówi o tym, jak dochodzić do prawdy, ale również ma takie możliwości, których na przykład nie ma ta komisja, która teraz działa pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. W naszej komisji, w naszej propozycji są takie punkty, które mówią o przede wszystkim zadośćuczynieniu dla ofiar. Mamy też taką propozycję, aby osoby, które należą do komisji, miały możliwość wglądu do akt kościelnych, bo teraz przecież też tego nie ma, trudno jest w ogóle dostać się do tych wszystkich papierów. Ale co jest najważniejsze, ta komisja nie jest z nadania politycznego, tylko stworzona jest przez ekspertów i ekspertki, psychologów, seksuologów, którzy na temat prawa człowieka i właśnie tematu przestępstw seksualnych znają się najlepiej. Więc jeżeli pani redaktor pyta, co ma do zaproponowania Lewica, a powiem, że akurat tutaj reprezentuje trzy ugrupowania, Nową Lewicę, Wiosnę i Razem, to my zaproponowaliśmy właśnie to i to jest propozycja trzech partii, leży ona w Sejmie, są to gotowe rozwiązania i niezależnie od tego, co się wydarzy, to powinno być przeprowadzone.
To jeszcze szybkie pytanie do tego pomysłu. Na ile on jest zgodny z artykułem 5 Konkordatu, który mówi o tym, że Kościół katolicki ma zapewnione przez polskie państwo swobodę wykonywania jurysdykcji, zarządzania i administrowania swoimi sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne przewiduje właśnie tajność, poufność tych akt, tych procesów, tych wyroków. Więc jak państwo by się do tego odnieśli?
Bardzo prosto, pani redaktor, to się zmieniło, dlatego że 2 lata temu papież Franciszek zniósł tajemnicę papieską i każdy z organów ścigania na całym świecie ma możliwość wglądu w te dokumenty. Natomiast to, co pisze Konkordat, nie znaczy, że Kościół należy traktować w zupełnie inny sposób, jak każdą inną instytucję. Kościół i każdy biskup, każdy ksiądz, każdy, nie wiem, ministra, ktokolwiek służy w Kościele, powinien tak samo odpowiadać przed prawem świeckim, jak każdy inny Polak czy Polka.
Dziękuję za tą wypowiedź, krótką i bardzo konkretną. Miłosława Zagłoba, Polska 2050. Państwo też proponują powołanie specjalnego zespołu śledczego. Trochę inny pomysł. Proszę o konkrety.
Przede wszystkim mamy takie poczucie, że narzędzia, którymi dysponuje państwo, jeśli chodzi o ściganie przestępstw przeciwko obyczajności i seksualności, nie są dostatecznie wykorzystywane. To znaczy jest dosyć duże instrumentarium prawne, szczególnie po zmianie przepisów, która miała miejsce w 2017 roku, które nie jest wykorzystywane tak, jak mogłoby być wykorzystywane. Stąd nasza propozycja, żeby powołać w Prokuraturze Krajowej specjalną grupę prokuratorów, tak jak mamy do czynienia z prokuratorami specjalizującymi się w ściganiu przestępczości zorganizowanej, tu mamy do czynienia z inną specyfiką przestępstw, która w dużej mierze wymaga współpracy z ofiarami w oparciu o wiedzę ekspertów z dziedziny psychologii, wiktymologii. To są bardzo trudne postępowania, ponieważ bardzo wiele lat ofiarom zajmuje po pierwsze przyznanie się przed samymi sobą do tego, że padli ofiarą przestępstwa, że należy coś z tym zrobić, zwalczenie w sobie obawy przed reakcją otoczenia bliższego i dalszego, przed upublicznianiem takiej sprawy. I wydaje nam się, że państwo, które ma skutecznie chronić swoich obywateli, powinno wdrożyć bardziej specjalistyczne narzędzia do zwalczania tego typu przestępczości.
Zastanawiam się, dlaczego nie taka komisja, jaką proponuje na przykład Lewica, bo przytoczę słowa krytyki, które opublikował Daniel Flis na portalu OKO.press. Daniel Flis również śledzący sprawy księdza Dymera i wszelkiego rodzaju afer w Kościele. Napisał tak, trudno uwierzyć na państwa pomysł powołania specjalnego zespołu śledczego przy prokuraturze, żeby ci sami prokuratorzy, którzy jeszcze niedawno udostępniali kurii materiały z postępowania przygotowawczego, odmawiali wszczęcia śledztwa przeciwko biskupom, teraz mieli odwagę wystąpić przeciwko nim. A ja dodam jeszcze, trudno uwierzyć, że ofiary mogłyby im zaufać. Co pani na to?
Po pierwsze, nie mówimy o tych samych prokuratorach, tak? Dobór prokuratorów do tego zespołu powinna poprzedzić naprawdę gruntowna analiza kompetencji prokuratorów, ich doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw. Nie jest tajemnicą dla prawników, że sprawy z zakresu przestępstw natury seksualnej, znęcania się. To są sprawy bardzo trudne. Nikt nie kwapi się do zajmowania takimi sprawami, w związku z czym naprawdę wyłonienie grupy fachowców jest szalenie istotne. I takiej grupy, która będzie otwarta na współpracę z ekspertami w dziedzinie psychologii. Tak. Natomiast dotychczasowe komisje działające w Polsce w jakimkolwiek obszarze, powoływane przez parlament, nie pokazały jakiejś szczególnej skuteczności. To znaczy ich działalność nie doprowadziła przynajmniej w takim zakresie...
A może pani powiedzieć jeszcze szybciutko dlaczego? To znaczy czym się różniły? Dlaczego nie były tak sprawne, jak podejrzewa pani, że byłby sprawny zespół prokuratorów?
Przede wszystkim prokuratorzy mają wprost narzędzia, które przewiduje kodeks postępowania karnego, ustawa o prokuraturze. To są ludzie, którzy dysponują realnymi narzędziami działania. Komisja siłą rzeczy będzie musiała sobie w pewien sposób wywalczyć, ustalić tryb działania, stworzyć go zupełnie z niczego. Czy to będzie komisja, o której mówi pani poseł Scheuring-Wielgus, czy to będzie komisja rządowa, która jak wiemy nie spełnia kompletnie oczekiwań, które można było w niej pokładać. Natomiast prokurator to jest ten urząd, od którego my jako obywatele mamy prawo wymagać skuteczności. Na to są konkretne przepisy.
Jasne, dziękuję bardzo. Pani Maria pisze, że państwo ma narzędzia, ma prawo, tylko musi zacząć je stosować. Ciekawa jestem, co na to wszystko Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna.
Oczywiście chyba nikt nie ma wątpliwości, że nic nie zadziała tak długo, jak władze państwowe mają taki parasol ochronny nad Kościołem katolickim, a Kościół katolicki nie zamierza nic zrobić z pedofilią. Przede wszystkim według mnie te archiwa powinny być dostępne i jawne dla wszystkich ofiar. Dla tych osób, które są tam zmiankowane, dlatego że te ofiary powinny mieć możliwość uzyskania odszkodowania, starania się o to odszkodowanie i uzyskanie. I w tym znaczeniu komisja być może jest potrzebna z tego powodu, ale komisja niezależna, ekspercka, komisja, która ma możliwość wpływania na działania prokuratury w znaczeniu mobilizowania, w znaczeniu wymagania, w znaczeniu kontrolowania, ale również składająca się z ekspertów, ponieważ mam wrażenie, że jest taka niechęć prokuratury do zajmowania się tymi sprawami. Przecież jeżeli ja słyszę tutaj wypowiedź, ja tej nie słyszałam, nie zanotowałam tej wypowiedzi pana ministra Gowina. Ja przypomnę, że pan minister Gowin w poprzednim rozdaniu był ministrem sprawiedliwości. W związku z tym, jeżeli minister sprawiedliwości mówi, że właściwie on dziś to zgłaszał czy do kościoła, czy gdzieś.
Nie, no zgłaszał bezpośrednim przełożonym. Zgłaszał bezpośrednim przełożonym księdza Dymera lata temu i przez lata nikt nic nie zrobił. I dzisiaj Jarosław Gowin to ujawnił, jak rozumiem, próbując pokazać, że sam coś zrobił. No, tym samym jednak przyznał, że wiedział i nie powiedział.
Ja przypomnę, że ten rząd prowadził zasadę, że prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości. W związku z tym, co więcej, że ma pełną możliwość nadzoru nad każdym śledztwem, ma możliwość przenoszenia z miejsca na miejsce. W związku z tym, no powiedzmy szczerze, że jeżeli ktoś jest w rządzie, gdzie prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, no to ma pełne narzędzia do tego, żeby wymóc nie tylko poprzez Kościół działanie, bo ja nie chcę nic od Kościoła, powiem tak. Ja chcę wszystko od państwa. Dla mnie rozdział Kościoła od państwa polega na tym, że to działają instytucje państwa, że nie Kościół ma się sam oczyścić, tylko państwo ma stworzyć przy pomocy instytucji takie warunki, w których ludzie, którzy popełnili przestępstwa, będą ścigani. I nie będzie miało znaczenia, czy oni są księżmi i w związku z tym mają protektorat Kościoła, czy oni wypełniają inne zawody w Polsce. I w tym znaczeniu dla mnie to jest rola dla organów śledczych, dla prokuratury, dla organów państwa. I żeby to zrobić, to po prostu trzeba zdjąć parasol, który obecnie trzymają rządzący z nad Kościoła. Jeżeli go zdejmiemy, to nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby państwo zaczęło działać.
Jedno jeszcze zdanie od pani mecenas Zagłoby i następny temat.
Ale ja też bym chciała.
Aha, oczywiście. Dobrze. Mecenas Zagłoba, zaraz potem posłanka Scheuring-Wielgus.
Myślę, że rozwiązania, o których wszystkie mówimy, w żadnej mierze się nie wykluczają. Działalność tego typu komisji złożonych z ekspertów jest szalenie potrzebna. Ona się w różnych miejscach na świecie sprawdziła. W Wiedniu arcybiskup Schönborn powołał komisję złożoną również z ekspertów, w której pracują psychologowie, wiktymolodzy, osoby zajmujące się zawodowo pracą z ofiarami przestępstw, ale pewną uwerturą do powołania tej komisji do jej sprawnego działania stała się zmiana przepisów, w której państwo austriackie zajęło się systemowo przestępstwami popełnianymi w określonych przedziałach czasowych w Austrii. Oni sobie to dobrze przeanalizowali, zdefiniowali i potem stworzyli ramy prawne, w których działa zarówno państwo, jak i komisja powołana przez Kościół. Myślę, że tak jak pani poseł Lubnauer mówi, my przede wszystkim musimy oczekiwać skuteczności od państwa.
I tu pełna zgoda.
Obywatele, ofiary, obywatele, osoby duchowne, które popełniają te przestępstwa, to wszystko są obywatele poddani władzy państwa polskiego i prawu polskiemu. I tego powinniśmy przede wszystkim żądać.
Jeśli chodzi
skuteczności prawa.
Jeśli chodzi o Kościół w Polsce, to biskup Polak próbuje coś robić i jest ponoć najbardziej znienawidzoną osobą w łonie Kościoła, więc to tyle chyba, jeśli chodzi o samooczyszczanie. Jeszcze posłanka Scheuring-Wielgus i przechodzimy do kolejnego tematu, dlatego że słusznie któryś z panów zwrócił uwagę, że rozdział państwa od Kościoła to nie jest tylko problem molestowania i gwałtów na dzieciach i to jest prawda, panie Andrzeju, i zaraz dlatego porozmawiamy o innych kwestiach. Pani posłanko.
Ja tylko chciałam jedno zdanie dodać, ponieważ akurat wśród pani gości nie jestem chyba jedyną, która ma tak szeroką wiedzę na temat komisji pedofilskich. I ten projekt, który my przedstawiliśmy, jest właśnie na podstawie tych komisji, które powstały i również w dyskusji z osobami, które te komisje powoływały w swoich krajach. I naszym obowiązkiem, uważam, jest wykorzystanie dobrych praktyk tych krajów, które już takie komisje przeprowadziły. I mówię o tym dlatego, ponieważ tworzenie, to co pani mecenas przed chwilą proponowała, jakiejś kolejnej komórki w prokuraturze nie jest dobrym pomysłem. To musi być organ niezależny, powołany zupełnie niezależnie, bo tylko wtedy, oczywiście...
Ale przez kogo? Pani posłanko, niezależny jest wtedy, kiedy jest powołany przez kogo?
Przez środowiska eksperckie, które się tematem...
A kto wybiera ekspertów? Pani poseł, zawsze... zawsze...
Bardzo, pani redaktor, jest ich bardzo dużo, jest mnóstwo organizacji, które zajmują się tym od lat. I w ten sposób powoływały to wszystkie komisje, które powstawały w innych krajach.
Ale zgodzi się pani, że decyzje... Koniec... Pani posłanko, zgodzi się pani, że skład komisji tego typu koniec końców muszą przyjąć politycy? Bo to oni...
Ale oczywiście, tylko,
no właśnie.
Tylko kluczowe jest to, kto ich tam powołuje i kto zgłasza. A powinni to zgłaszać ludzie, którzy nie są politykami. Dwie rzeczy. Mamy oczywiście mechanizmy w naszym prawie. Mamy artykuł 18 w kodeksie karnym i na podstawie tego powinny wszystkie osoby, które wiedzą o przestępstwach seksualnych, na przykład pan Gowin, powinien złożyć takie zawiadomienie w 2008 roku. Jest oczywiście od 2017 roku artykuł 240 kodeksu karnego, który każe nam wszystkim zgłaszać takie kwestie.
Ale mógł to zrobić i bez nakazu, to jest prawda.
Nie ma oczywiście tej współpracy.
Jasne. Jeszcze tylko jedno zadanie dla pań tutaj.
Nie, powiedzmy sobie, że powinien to zgłosić organom ścigania, nie Kościołowi.
Oczywiście.
Powinien to zgłosić organom ścigania, nie Kościołowi.
Oczywiście,
Kościół
tak.
Nie jest, oni mogą prowadzić swoje dochodzenia, ale nie zmienia to faktu, że zarówno ofiara ma prawo dochodzić swojego sprawiedliwości przed sądami, i oczekiwać prokuratury, że się zajmie przestępstwem, jak ma prawo do wglądu do akt, które zebrały, tak jak to są, jak w każdej innej instytucji, to są dowody przestępstwa. W związku z tym, tam gdzie mamy do czynienia z przestępstwem wobec kodeksu karnego, państwo powinno wymagać od Kościoła katolickiego ujawnienia tych dokumentów, a nie wychodzić z założenia, że mamy jakąś odrębną jurysdykcję.
No to teraz pytanie do wszystkich pań i ciekawa jestem, która, bo tylko jedna będzie mogła skomentować słowa pana Roberta, który stawia bardzo ostry zarzut. Pisze do nas tak. Wszyscy politycy od 89 do 2020 roku mają brudne ręce, bo nic z tym nie zrobili, a biskupi się po prostu z nas śmieją, mówiąc, że wszystkie kościelne śledztwa są tajne. W Polsce do każdej parafii powinien wejść prokurator i skonfiskować dokumenty, a nie jakieś opowieści, tu komentuje pan Robert, o komisjach. Dlaczego ktoś, kto gwałci dziecko, dostaje jeszcze, lub to ukrywa, dostaje jeszcze prawo, by powołać specjalną komisję, a nie staje przed sądem? Więc czy któraś pani mogłaby panu Robertowi odpowiedzieć?
Ja z chęcią mogę odpowiedzieć.
Pani posłanka Scheuring-Wielgus.
Rzeczywiście.
Pani posłanka Scheuring-Wielgus jako pierwsza się zgłosiła, więc prosiłabym króciutko panu Robertowi odpowiedź.
Rzeczywiście pan Robert ma 99% racji, że politycy nic przez te wszystkie lata nie robili. Natomiast ja na swoją obronę mam to, że razem z Agatą Dietuszko-Zyglewską stworzyłyśmy mapę kościelnej pedofilii, która służy i organom ścigania, ale również dziennikarzom do tego, żeby prowadzić kolejne śledztwa. Ja przypomnę, że na mapie kościelnej pedofilii mamy już 400 stwierdzonych przypadków przestępstw księży, ale również ja jako polityczka i posłanka w zeszłej kadencji wspólnie z Agatą Dietuszko-Zyglewską przekazałyśmy stworzony przez nas i napisany raport na temat biskupów, którzy kryli i przenosili księży z parafii i do parafii. Więc panu Robertowi mogę powiedzieć, że jednak są politycy, polityczki, które coś robią w tej kwestii. To są akurat polityczki z lewicy.
I to jest rzeczywiście prawda. I tutaj pani Jasia dokładnie stawia ten sam zarzut i mam wrażenie, że otrzymała właśnie odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego tematu. Będzie prostszy. To chodzi o edukację. Znów odwołam się do konkordatu. Szkoły i przedszkola organizują katechezę w ramach planu zajęć. Tak w skrócie stanowi konkordat. Wiele osób w Polsce chce wyprowadzić religię ze szkół do salek katechetycznych przy kościołach i chce zaprzestania finansowania ich przez państwo. Pytanie, co jest tu możliwe i co nie łamałoby konkordatu lub też wymagało jego zmiany. I tym razem poprosiłabym jako pierwszą Katarzynę Lubnauer, Nowoczesna.
Ja już przychodząc do Sejmu w 2015 roku przychodziłam z projektem obywatelskim, którego byłam w komitecie Świecka Szkoła, dotyczącym zaprzestania finansowania lekcji religii z budżetu państwa. I uważam, że to jest podstawa.
Od razu szczegóły prosiłabym.
No więc chciałam powiedzieć, że jeżeli lekcje religii mają w ogóle być na terenie szkoły, bo rozumiem, że to jest zapisane w konkordacie, dopóki albo nie powiemy konkordatu, albo nie będziemy go renegocjować, szczególnie, że część rodziców też by tego chciało, żeby te lekcje były na terenie szkoły ze względu po prostu na wygodę, to przede wszystkim nie ma żadnego powodu, żeby to były 2 godziny tygodniowo. W tej chwili w Łodzi, zresztą za zgodą biskupa Rysia, w bardzo wielu szkołach, jeżeli są one przeładowane, jest jedna godzina religii tygodniowo i powiedzmy szczerze, że poza tym okresem, kiedy mamy do czynienia z przygotowaniem do komunii, do bierzmowania, myślę, że to jest aż nadto. Więc tak, po pierwsze uważam, że powinna być zmniejszona liczba godzin religii. Wtedy ułatwi to drugi warunek, że ona powinna być przed albo po lekcjach. Czyli żeby to wyraźnie oddzielić te lekcje, które są podstawowymi lekcjami wiedzy dla uczniów, a lekcje religii, która powinna nie zmuszać dzieci, które na religię nie chodzą, do tego, żeby w tym czasie siedziały w szkole, żeby siedziały na przykład na korytarzu szkolnym lub w bibliotece
szkolnej. A co z pieniędzmi?
Po drugie, ocena... Więc ja mówię. Po drugie, finansowanie nie powinny być finansowane z budżetu państwa. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby wprowadzić podatek, odpis podatkowy dla osób, które deklarują się jako osoby wierzące, żeby mogły przy pomocy systemu podatkowego łożyć na wybraną przez siebie wspólnotę kościelną i żeby z tych środków mogli albo finansować religię w szkole, albo to, żeby zastąpiło fundusz kościelny. Natomiast ważne jest też to, że w tej chwili to, co jest według mnie w ogóle karygodne, to ocena z religii jest na świadectwie szkolnym. Ma wpływ na to, że na przykład dziecko ma świadectwo z czerwonym paskiem, co powoduje, że ma dodatkowe punkty do liceum. Nie powinno być takiej sytuacji. W ogóle według mnie, o ile w szkole podstawowej ta religia, jeszcze można ją uzasadnić względami wygody rodziców, o tyle w szkole średniej w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia. Szczególnie w czasach, kiedy mamy przeładowane licea, uważamy, i tak było w naszej projekcie ustawy, że przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych samodzielnie decydują o tym, czy uczęszczają, czy nie na lekcje religii. A po drugie, że te lekcje religii właściwie już nie powinny się nawet odbywać na terenie szkoły ze względu na to, że to jest taka młodzież, która już samodzielnie jest w stanie się przemieścić.
Ale to znów odwołam się do... Jasne, dziękuję za te 3 punkty. Jednak konkordat jasno stwierdza, że chodzi o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Więc teraz przerzucam piłeczkę konkordatową.
Dlatego mówię. Minimum to jest to, że zmniejszamy liczbę godzin do jednej. Jest to po albo przed lekcjami. Nie jest finansowane z budżetu państwa, tylko z środków, które wpłacają wierni w postaci odpisu podatkowego. I ocena absolutnie liczy się do średniej, a katecheci nie są członkami Rady Pedagogicznej.
Przerzucam piłeczkę konkordatową do Jany Scheuring-Wielgus, bo Lewica, gdy szła do wyborów, napisała w swoim programie: wycofamy religię ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażemy na dodatkowe lekcje języka angielskiego. Brzmi świetnie, no ale nad nami wisi konkordat, więc jaki tu jest konkretnie plan? Joanna Scheuring-Wielgus.
Tak, ten nasz postulat się nie zmienił i będziemy dążyli do tego, żeby ten postulat został zrealizowany. Nawet lada moment ukaże się nasza ustawa, która mówi o tym, żeby religię wycofać ze szkół, a pieniądze przeznaczyć na inny, lepszy cel.
Ale złamać umowę z Watykanem?
I teraz, jeżeli chodzi o konkordat, oczywiście osobiście chciałabym, żeby konkordat został wycofany. Nie jest to technicznie takie łatwe, ale jest to do zrobienia. Pamiętajmy, że jest to umowa międzynarodowa i da się to zrobić. Oczywiście trzeba mieć tam 3/4 głosów, później przekazać to prezydentowi i tak dalej, więc jest to do zrobienia. Natomiast na pewno trzeba doprowadzić do sytuacji takiej, że konkordat, że będziemy rozliczać rządzących z tego, jak konkordat jest przeprowadzany, bo doskonale wiemy, że niektóre punkty, a właśnie na przykład ten punkt związany z lekcją religii, czy na przykład z dofinansowaniem szkół katolickich, jest łamany. Czyli, a w konkordacie też oczywiście nie jest napisane,
ale co to znaczy, że jest łamany?
Być finansowany. Jest łamany. Aha. W konkordacie mamy napisane, że są poszczególne, mają być finansowane poszczególne uniwersytety, a wiemy, że kasa idzie na kolejne uniwersytety, więc jest to niezgodne z konkordatem. Mhm. Ale wróćmy do tego. Oczywiście nie powinna być religia finansowana również z budżetu państwa, na to też się nie zgadzamy i też taką ustawę mamy już prawie przygotowaną, one też będą przez Lewicę zgłaszane. Więc my tutaj jesteśmy konsekwentni w swoim działaniu i będziemy dążyli do tego, żeby właśnie tak było.
Ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, że umowa z Watykanem jest też elementem konstytucji, umowa z Kościołem katolickim, w związku z tym oczywiście to wypowiedzenie konkordatu jest dość skomplikowane. To rozwiązanie, które my proponujemy, nie wymaga wypowiedzenia konkordatu, a jednocześnie daje dwie rzeczy. Z jednej strony szkoła staje się bardziej świecka, ponieważ zajęcia z religii stają się zajęciami dodatkowymi, które nie wpływają na te dzieci, które nie chcą uczestniczyć w nich i na tych rodziców, którzy nie chcą swoich dzieci posyłać na tą religię, a po drugie dają równe szanse wszystkim, no bo mówię, ocena z religii na przykład nie jest na świadectwie szkolnym, a po drugie zmniejszają koszty z punktu widzenia budżetu państwa, czyli rzeczywiście mamy około 1,5 miliarda złotych rocznie, które możemy przeznaczyć na inne cele edukacyjne.
O tak, teraz słychać panią mecenas, bardzo się cieszę, że pani do nas wróciła. Prosiłabym zatem o kilka słów na temat państwa pomysłu, jeśli chodzi o katechezę w szkołach i przedszkolach.
Tak, zaczęłam swoją wypowiedź od tego, że my nie używaliśmy sformułowań laicyzacja państwa. To nie jest kierunek, w którym chcieliśmy z tymi rekomendacjami podążać. Rozdział i uporządkowanie relacji pomiędzy państwem i kościołem to jest to, jak my nazywamy...
Ale to muszę pani przerwać, bo ja rzeczywiście użyłam tego pojęcia. Czy to znaczy, że państwo nie uważają, że w tym momencie Polska jest państwem wyznaniowym?
Nie, Polska w dalszym ciągu jest państwem opartym o konstytucję i my Polskę uważamy za państwo demokratyczne w stanie zagrożenia naszych podstawowych praw i wolności, ale uważamy, że jednak jesteśmy państwem świeckim. Mhm. Mamy uregulowane w artykule 25 relacje pomiędzy państwem i kościołem, tak jak wspomniała pani poseł Lubnauer. Nie jest to być może optymalny stan regulacji i jeśli pojawiłby się tak zwany moment konstytucyjny, czyli możliwość zmiany, być może warto byłoby się zastanowić nad bardziej klarownym zapisem dotyczącym rozdziału państwa.
Pani mecenas, to muszę zapytać, bo przedstawili państwo 60-stronicowy program zmiany relacji między państwem a kościołem. To w takim razie jak... uporządkowania. No dobrze, to jak nazwać obecny stan, skoro pani twierdzi, że nie jesteśmy państwem wyznaniowym?
Dokładnie tak, brakiem porządku w tych relacjach. Mm-hmm. Mamy różnego rodzaju akty prawne, konstytucję, która jest nadrzędna, mamy konkordat, mamy deklarację interpretacyjną do konkordatu, która jest oświadczeniem rządowym wydanym w celu doprecyzowania, jak ten konkordat powinien być wykonywany. Mamy ustawy poszczególne, mamy też prawo.
No ale tak wygląda system prawa, to nie jest bałagan, to jest po prostu system prawa.
Oczywiście, tylko on odnosi się do relacji państwa i kościoła, więc nie można powiedzieć, że to jest w ogóle kompletnie nieuregulowany obszar. Jest uregulowany, lepiej lub gorzej, natomiast my przede wszystkim mamy sytuację, w której te regulacje nie działają z różnych przyczyn. Jeśli chodzi akurat o sferę nauczania religii, to mamy rzeczywiście sporo postulatów, zresztą dosyć spójnych z tym, co mówiła pani poseł Lubnauer przed chwilą, dlatego że my również uważamy, że organizacja nauczania religii wymaga gruntownej zmiany. Na pewno wymaga zmiany fakt, że w tej chwili biskup musi wyrazić zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii. To nie powinno po prostu mieć miejsca. Jeśli chodzi o uczestnictwo w lekcjach religii, to artykuł 12 konkordatu jest sformułowany w taki sposób, że pozostawia jednakowoż spory margines decyzyjności rodzicom. My idziemy krok dalej i chcemy, żeby w organizacji nauczania religii w szkołach, jeżeli rozmawiamy o sytuacji bieżącej, kiedy ta religia w szkołach jest, powinny brać większy udział wspólnoty szkolne, czyli połączenie grona pedagogicznego, dyrekcji, rodziców i uczniów. Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie stykamy się absolutnie ze świadomą młodzieżą, która rezygnuje z lekcji religii, która chce w ogóle mieć prawo wyboru w tej materii. I my to prawo absolutnie chcemy wspierać. Chcemy, żeby uczniowie po 18 roku życia dopiero mogli podejmować decyzje w tej sprawie. Chcemy obniżyć ten próg do 16 roku życia. A właściwie tak naprawdę do początku szkoły ponadpodstawowej. To jest taki optymalny moment, skoro wtedy oni...
Ale to jest ciekawe, prawda, że wcześniej można seks uprawiać w Polsce niż wypisać się samemu z lekcji religii. Ale mam jedno pytanie. Tu cytat z Państwa programu. Lekcje etyki lub filozofii powinny być docelowo obowiązkowe. Rozumiem, że zamiast lekcji religii, bo trochę nie zrozumiałam tego pasusu.
Nie mówimy o tym, że zamiast, natomiast powinny być niezależne od tego, czy uczniowie uczestniczą na lekcji
teraz
religii,
jasne,
czy nie.
Teraz
to jest element wszechstronnej edukacji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, który powinien mieć taką dobrą podbudowę intelektualną do dalszej nauki, do dalszej egzystencji, do dalszego życia w społeczeństwie. Uważamy, że to powinny być zupełnie niezależne od siebie.
A co z finansowaniem?
Cykle.
Jaki jest Wasz pogląd na finansowanie?
Jeśli chodzi o finansowanie, stawiamy tezę, że bardziej realistyczny jest postulat współfinansowania. Bo tak naprawdę my się w tej chwili opieramy na szczątkowych danych dotyczących tego, ile środków publicznych jest przeznaczanych na organizację nauczania religii w szkołach.
Nie
dysponujemy. Nikt nie dysponuje pełnymi danymi.
Jak to nie? Pani że są pełne danymi.
Ad vocem Joanna Scheuring-Wielgus.
Nawet Ministerstwo Edukacji przyznaje, że te dane nie są pełne, dlatego że nie są w stanie wszystkich komponentów uwzględnić. Nawet sposób ewidencji...
Pani poseł, to proszę, pozwólmy pani poseł się odnieść. Dlaczego nieprawda?
No nieprawda jest, no wystarczy, ja mogę, dysponuję analizami sejmowymi prosto z Ministerstwa Edukacji, gdzie mam czarno na białym napisane, jakie to są koszty, więc to nie jest
ale
tak, że
samorządy twierdzą, że te koszty są wyższe, a to samorządy w dużej mierze ponoszą te koszty.
Mówimy o lekcjach religii, finansowaniu lekcji religii i etatów dla katechetów i katechetek i takie dane są, ja takie dane posiadam, są one dostępne publicznie.
To jest fragment, to dotyczy wynagrodzeń, a gdzie pani ma pozostałe koszty, które ponosi szkoła w związku z szczególnie teraz ze zmienionym cyklem nauczania, z tym przeładowanym programem, z faktem, że szkoły muszą zupełnie inaczej zorganizować fizycznie swoją aktywność.
No tak, ale to już jest pewien kontekst, prawda? To jest pewne otoczenie.
Ale też to trzeba brać pod uwagę, dlatego mówimy o współfinansowaniu przez wspólnoty religijne, znaczy przez związki wyznaniowe i kościoły.
Ponieważ a dlaczego państwo ma jak...
to jest w dużej mierze również obciążenie dla budżetu samorządu.
A dlaczego państwo i samorząd mają finansować zajęcia z katechezy?
Mamy zobowiązanie...
No ja
pozwólmy skończyć pani mecenas i zaraz potem... Pani poseł, tylko pozwólmy skończyć pani mecenas. Jeszcze to pytanie, dlaczego państwo ma płacić lub samorząd na lekcje katechezy?
W tym... w systemie, który obecnie funkcjonuje w oparciu o konkordat, w oparciu o ustawę, mamy taki...
Nie, ale konkordat nie zmusza szkół do płacenia.
Nie zmusza państwa do płacenia.
No właśnie.
Natomiast nie jest to precyzyjnie uregulowane, więc sformułowanie, że państwo umożliwia organizację, de facto pociąga za sobą skutki finansowe. I zamiast, znaczy nie doprowadziliśmy do tego, żeby to było jednoznacznie określone w przepisach.
Ja to rozumiem, ale na tym polega rola polityków, ustawodawcy, żeby pewne rzeczy zmieniać. Więc rozumiem, że państwo w ogóle popierają taki koncept, że państwo współfinansuje zajęcia z religii, bo jak nie, no to można to po prostu uciąć. Nie mamy zobowiązania w konkordacie czarno na białym.
Tylko, że praktyka, dopóki religia znajduje się w szkołach, to praktyka jest taka, że część tych kosztów, czy to będą koszty prost ponoszone przez państwo, czy to będą koszty ukryte, będą ponoszone ze środków publicznych.
No tak, ale...
Z samego faktu, że te zajęcia będą się odbywały.
Teraz Katarzyna Lubnauer długo czekała cierpliwie, proszę się odnieść, a później jeszcze Joanna Scheuring-Wielgus, bo widzę, że też rwie się do głosu.
Absolutnie jako Nowoczesna jesteśmy za tym, żeby pełne koszty lekcji religii w znaczeniu katechety, płacy katechety czy księdza, który pełnił funkcję katechety, były pokrywane z pieniędzy, które ma Kościół katolicki. To może być z odpisu podatkowego, które wpłacają, podobnie w modelu niemieckim. Czyli ktoś się deklaruje, że jest wiernym, jest w związku z tym odpis podatkowy i w związku z tym z tych pieniędzy Kościół katolicki zarówno podkrywa pieniądze potrzebne na odpowiednik funduszu kościelnego, jak i również na lekcje religii.
No to, zaraz będziemy to liczyć.
Chciałam powiedzieć, to skończyć. To, co mi się nie podobało w pomyśle zgłaszanym przez Polskę 2050, to określenie, że jeżeli Rada Rodziców na przykład zdecyduje, to mogą być nawet 3 lekcje religii w szkole. Tylko ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. To się zawsze odbędzie kosztem funkcjonowania szkoły. Dlatego, że przy 3 lekcjach religii zdecydowanie trudno byłoby wprowadzić zasadę, że to jest po lub przed lekcjami. Po drugie, to zajmuje salę. To jest, oznacza, że część dzieci nagle się okaże, że ma dłuższe lekcje, bo wychodzi sytuacja, w której mamy
okienka są.
3 zmiany. W związku z tym ja nie widzę powodów, dla którego nawet jeżeli część rodziców i nawet jeżeli to będzie większość, czyli te przysłowiowe 51% rodziców chce, żeby były 3 lekcje religii, to proponuję, żeby tacy rodzice zdecydowali się na udział swojego dziecka w szkole kościelnej.
Tak.
Ja jestem za tym, żeby były
takie
szkoły i jestem krytykiem tego, że jeżeli jest prywatna szkoła wyznaniowa, to tam może być dowolna liczba lekcji religii, jeżeli to się da zmieścić poza podstawą programu. Natomiast zasada powinna być taka, że szkoła powinna być świecka. Czyli szkoła powinna się koncentrować na wiedzy, a nie na wierze. Absolutnie żadnych pomysłów typu pan Czarnek, typu matura z religii. I tak samo, jeżeli religia dla wygody rodziców ma być na terenie szkoły, żeby nie musieć wypowiadać konkordatu, to ma być to jako zajęcie po lub przed lekcjami. W ilości jednej godziny, a nie 2 czy 3 godzin, bo nie ma żadnego uzasadnienia, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o potrzeby tak naprawdę edukacyjne, żeby lekcji religii było więcej niż jedna.
Ja teraz przekazuję głos, jeśli panie pozwolą, posłance Joannie Scheuring-Wielgus i tylko jedną mam uwagę, że o ile sama uważam, że koncept społeczności szkolnych, które same decydują o wielu sprawach, jest wspaniały, demokratyzujący, bardzo też uczący wiele, o tyle w małych społecznościach, w społecznościach wiejskich, gdzie naprawdę rządzi biskup, szansa, że rodzice będą mogli spokojnie, zgodnie ze swoimi poglądami i poglądami swoich dzieci w ten sposób decydować o liczbie religii, wydaje mi się nadmiernym optymizmem. A teraz oddaję głos pani posłance Joannie Scheuring-Wielgus i za chwilę przejdziemy do kolejnego rozdziału.
Ja w zasadzie tylko jedno zdanie odnośnie tego konkordatu. W konkordacie nie ma napisane, że lekcje powinny być w szkołach i nie ma napisane, że powinny być opłacone z budżetu państwa. Więc jeżeli czytamy jakiekolwiek dokumenty, to nie dodawajmy sobie wprost i inaczej interpretujmy, bo to jest właśnie takie błędne koło, które wprowadzają politycy. Raczej zwracajmy uwagę na to, że postanowienia konkordatu są łamane i zróbmy wszystko, żeby było to tak, jak być powinno. Czyli nie powinny być lekcje finansowane w szkole i nie powinny być finansowane z naszych pieniędzy, po prostu.
Dobrze, to ja tylko przeczytam dla tych, którzy nigdy... Tylko przeczytam tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy nigdy nie mieli w ręku konkordatu, polecam lekturę, a tu nie widać chyba w kamerze, ale można przeczytać, to nie jest długi dokument. Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Więc rzeczywiście jest tam ta wola wpisana do konkordatu. Pozdrowienia dla ministra Skubiszewskiego. Dobrze, jeśli panie, ostatnie zdanie pani mecenas, ale już naprawdę ostatnie i przechodzimy do kolejnego rozdziału, czyli do pieniędzy.
Oczywiście nie stawiamy żadnej tezy, że lekcji religii powinno być 3 lub więcej, bo tak zdecyduje wspólnota. My się cały czas poruszamy w tym, co jest maksymalnie określone w obowiązujących przepisach, czyli na razie rozmawiamy maksymalnie o 2 lekcjach religii, nikt tego nie zmieni w górę.
Ja słyszałam taką wypowiedź.
Nie wiem, jak opowiedzieć. Ja się odnoszę do tego, co pisałam osobiście i wiem, że takich test tam nie ma. Natomiast ten obowiązek organizacji nauczania po prostu generuje siłą rzeczy obowiązki finansowe, czy organy państwa samorządu tego chcą, czy nie. I chcielibyśmy, żeby to zostało precyzyjnie uregulowane, bo konkordat na pewno nie robi tego precyzyjnie. I zdecydowanie powinno być to inaczej uregulowane i dlatego stawiamy tezę, że mamy do dyspozycji narzędzie prawa międzynarodowego, jakim jest deklaracja interpretacyjna do konkordatu i powinniśmy zacząć z tego korzystać.
Dobrze.
Ta deklaracja ma...